czarodzieje. Zaprasza Agnieszka Malatyńska.
Dzień dobry Państwu, niewinni czarodzieje, 32 odcinek przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska. Witam serdecznie, Radio Kraków Kultura. Właściwie to bardzo się zastanawiałam, jak zapowiedzieć dzisiejszego czarodzieja, bo przecież tak ma tak ogromny życiorys, pełen tylu wspaniałych rzeczy, tylu sukcesów, że właściwie powinnam przez najbliższe 5 minut mówić, a nie chciałabym w ten sposób, bo nie chciałabym też zabierać tego czasu. Więc może powiem najpierw tak. Kompozytor muzyki rozrywkowej, symfonicznej, teatralnej, filmowej oraz poezji śpiewanej. Autor muzyki do 244 spektakli teatralnych, do kilkudziesięciu filmów. Autor blisko 350 piosenek. Laureat wielu festiwali, wielu nagród. Kierownik muzyczny wielu teatrów, pedagog. Państwo pewnie już wiecie, kto jest dzisiaj gościem. Szanowni Państwo, Andrzej Zarycki. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam. Ależ zapowiedź, Jezu.
Jak na scenie, prawda? Jak na scenie, no ale wie pan, z takim dorobkiem to ciężko jest zapowiedzieć jednym małym słowem. Panie Andrzeju, bardzo dziękuję, że przyjął pan zaproszenie do naszej rozmowy. Jestem niezmiernie wdzięczna, jest mi bardzo miło, ponieważ wiem, że teraz nas pan przeprowadzi przez swój fascynujący świat muzyki. Ale zanim to nastąpi, chciałam się zapytać, co u pana słychać?
W tej chwili?
Tak.
Tak ogólnie?
Tak.
Tak ogólnie przygotowujemy koncert z panią Dorotą Imiełowską.
Wiolonczelistą, znakomitą, tak.
Ponieważ mam przyjemność, zostałem zaproszony do napisania koncertu na wiolonczele, ale to nie będzie koncert, tylko to będą obrazy, opowieści z domowej biblioteki.
Piękny tytuł.
Jest 7 części, począwszy od pierwszych moich dni i fascynacji muzyką, czyli muzyką góralską. Pierwszy fragment będzie nawiązywał do muzyki góralskiej, a wszystkie po kolei inne są w rozmaitych stylach. I będzie to trwało jakieś 35-40 minut w sumie.
To bardzo ciekawe, bo to będzie koncert wiolonczelowy.
Tak.
W zupełnie innej formie, nie w takiej klasycznej, tylko takiej bardziej, jak widzę tutaj, takiego pamiętnika.
Właśnie. I będzie orkiestra smyczkowa i 3 klarnecistów. Ja taki sobie skład wymyśliłem, 3 klarnety z kwintetem. I będzie minimalna perkusja, ale maleńko.
Usłyszymy część, która będzie zapowiadała ten utwór na tym koncercie majowym. Natomiast później, no czekamy. A jakie pióro jest? Lekkie? Jak się to pisze?
Świetnie.
Świetnie
się pisze.
Nocami?
No to nocami zawsze, tak. Ja dopiero zaczynam o 10 wieczór, a kończę o 3 w nocy.
No, pytam dlatego, że jak umawialiśmy się na to spotkanie, to powiedział pan, że wcześniej pan nie wstanie niż na 15.
No właśnie,
więc rozumiem, że w nocy odchodzi duża praca. Oczywiście kiedyś czytałam, ale proszę mi powiedzieć, czy coś się nie zmieniło. Pisze pan ołówkiem na papierze?
Nie, już teraz komputer.
Tylko komputer?
Tylko komputer. Nawet mało gram, bo to często się najpierw gra, a potem pisze.
Pisze, tak.
Ja już grać jakoś, nie chcę mi się grać po prostu, nie chcę mi się przebierać palcami, krótko. No. I tylko zapisuję jakieś tam szkice, takie sobie robię na papierze, ale cała reszta to już jest wyłącznie działanie z wyobraźni do komputera.
Do komputera. Ale ma pan możliwość w tym programie usłyszenia tego, co pan napisał?
Oj, tak. To jest warunek, bo inaczej to by się jednak nie dało.
No właśnie, bo to jest moje pytanie. No, dawniej taki Beethoven musiał sobie wyobrazić, jak brzmi jego muzyka. No bo tylko pisał tym ołówkiem po papierze i tyle. I dopiero słyszał podczas pierwszych prób, jak brzmi to, co sobie wymyślił. Zwłaszcza jeżeli coś tam robił rewolucyjnego, no to tak trochę na czuja. No a tutaj mamy już technikę trochę posuniętą.
No tak, ale widziałem na filmie, że on miał jakiś taki trąbkę do słuchania, taką wielką.
Tak.
Wspomagał się tym. I na tym samym filmie, to zdaje się film Agnieszki Holland. Właśnie, widać, że on dyryguje, a nie słyszy, czym dyryguje. To znaczy, on jest poza rytmem troszkę.
Tak. No.
Tak na czuja.
Tak, no tragedia wielka, że on zaczął tracić słuch, jak był dosyć młodym człowiekiem, bo miał 27 lat, jak już zaczął tracić słuch. I właściwie no później był już całkiem głuchy. Niemniej no, na początku słyszał pewnie tylko niektóre częstotliwości, więc...
Jakieś dudnienie, bo to tak, najczęściej...
Tak, właśnie takie rzeczy.
A z czego wynikała ta choroba? To znaczy, dlaczego? To wiadomo?
Nie wiadomo. Jest nam bardzo trudno. Myślę, że naukowcy wielokrotnie sprawdzają właśnie. Ukazała się nawet taka książka. Polecam Muzyka i Medycyna. I tam jest dużo właśnie związków, że na przykład na co umarł Mozart, też były różne problemy. Właściwie na co chorował Chopin, bo powszechnie mówimy, że to gruźlica, ale może niekoniecznie to była tak do końca gruźlica. Więc są takie różne teorie naukowe, które zostały zebrane w tej książce. Można to przeczytać. Polskie Wydawnictwo Muzyczne wydało wiele lat temu. Ale wróćmy do pana. No
chciałbym powiedzieć, że teraz mamy łatwiej, bo teraz mamy całe kartotyki w internecie i każdy może zajrzeć właściwie.
Tak.
Znaczy może nie każdy, bo to jednak jest objęte tajemnicami, no ale w takich konkretnie granicznych sytuacjach to jednak można tam zobaczyć, na co kto umiera.
Tak, oczywiście, że ta sytuacja jest inna. No i inna sytuacja jest także w muzyce, bo mamy taki dostęp do muzyki, że aż głowa boli. Mało tego wszystkiego nie da się przesłuchać, nawet to, co byśmy chcieli, co nas interesuje. Ale skoro jesteśmy przy pisaniu, to zadam panu jedno pytanie takie, które mnie zawsze zastanawiało. Niektórzy kompozytorzy mówią, że wielką trudnością jest, aby pisać swoją muzykę. I zaraz panu powiem, co ja rozumiem pod pojęciem swoja muzyka. A mianowicie to, że my chłoniemy ten świat muzyczny jak gąbka. Wykonujemy utwory innych ludzi, słuchamy cały czas, muzyka nam towarzyszy przez całe życie. W domu, w samochodzie, wszędzie coś słuchamy. I potem nagle siadamy do pisania i kompozytorzy mi mówili, że piszą, ale potem bardzo sprawdzają, czy to przypadkiem nie jest, są zasłyszane motywy od kogoś. Czy pan też ma taką uważność na to?
Mam uważność, ale ja mam dość kiepską pamięć, co mnie ratuje.
Rozumiem.
W związku z tym, nawet gdybym chciał gdzieś coś ściągnąć, świadomie czy nieświadomie. No, pamięć oczywiście może skutkować tym, że ściągam, a nie wiem o tym. To naturalnie.
No tak, może tak być.
Zawsze jest to możliwe.
No dobrze, to powiedział pan, że nie chciało się panu grać. Ja się trochę nie dziwię, bo właściwie to już gra pan naprawdę bardzo długo na fortepianie, bo wszystko zaczęło się od fortepianu, tak? Czy od akordeonu?
Najpierw fortepian. Mieliśmy pianino, na którym najpierw tata grał kotlety, bo tata nie umiał grać nic, tylko kotlety tak zwane, ale grał na skrzypcach. Z muzyką w tym sensie ogólnym miałem do czynienia właśnie dzięki temu, że tata był muzykiem ludowym, ale jednak już były to frazy muzyczne, jakoś tam harmonia się słyszała.
Czyli umiejscowmy to jest Zakopane, Krzeptówki, dom na Krzeptówkach, jest tata, który potrafi grać na skrzypcach, jest też poetą.
Tak.
Jest bardzo ciekawą postacią, bo jeszcze robi zdjęcia, więc jest tak ogólnie
zawodowo,
tak. Prawda?
Znaczy był, no już teraz.
Tak, oczywiście. I to jest końcówka lat 40., kiedy rozpoczyna pan szkołę muzyczną na fortepianie. I jakie pierwsze wrażenia? Dzieci zazwyczaj nie chcą grać.
Nie chciał. To zależy od nauczycieli. Właściwie wszystko po kolei zależy od ludzi, z którymi się człowiek spotyka. Od najmłodszych lat. Myśmy mieli z bratem nauczycielkę, która była bardzo nieprzyjemna. Jakśmy się mylili, grając jakieś tam palcówki prymitywne, to ona nas tłukła piórnikiem czy jakąś linijką po palcach. W związku z tym przestaliśmy w ogóle się interesować graniem. I chowaliśmy się pod stołem, jak ona przychodziła do domu, żeby lekcje nam odprawić. Siedzieliśmy pod tym stołem i nie chcieliśmy wyjść. No więc rodzice się zorientowali, że to nie ma sensu. I wymyślili inną nauczycielkę, panią Lityńską, która mieszkała na Kościeliskiej, w domu, gdzie teraz Marduła ma w pracownię lutniczą.
A,
to akurat jest ten dom. I pani Lityńska była aniołem. I tam dzięki temu właśnie nawiązaliśmy kontakt z muzyką już troszkę z innym uczuciem. Ale też, no jak to dzieci, mamy godzinę lekcję, to dobrze, żeby ta lekcja skończyła się jak najszybciej. Na pianinie stał zegar zawsze, który pokazywał, która jest godzina. Ja się tak pod koniec lekcji, zamiast nuty patrzeć, to tylko ten, no, ten zegar, żeby wreszcie ta wskazówka dotarła tam, gdzie powinna.
Ja myślałam, że byliście o tyle sprytni, że jeden z was tam przesuwał tą wskazówkę troszkę do przodu, nie, pod nieuwagę.
Aż tak nie.
Aż tak nie. No ale jednak udało się tą szkołę skończyć. I to jest chyba istotne, chociaż akordeon dostał pan w prezencie, prawda? I zafascynował pana.
Marzyłem o akordeonie i dostałem to rzeczywiście jako prezent. No jak to prezent, no bez okoliczności jakichś towarzyszących temu. Ale wiem, że to wrażenie zrobiło na mnie ogromne i ubrałem ten akordeon. Do dzisiaj pamiętam zapach tych plastikowych elementów, tamtego pokrycia. I tak mi się zrobiło jakoś słabo, że się przewróciłem, zabdałem po prostu.
Z wrażenia.
Z wrażenia, tak. To było tak mocne dla mnie. No i uczyłem się na tym akordeonie w Zakopanem. Do szkoły muzycznej już się przepisaliśmy wtedy. Szkoła muzyczna na Placu Wolności, koło parku. Mhm. I woziłem akordeon w lecie wózkiem sportowym dziecinnym. Bo miałem 3 kilometry z domu.
A ciężki instrument.
No, nie byłem w stanie, bo przecież ja byłem zawsze drobniutki i delikatny, wychowany w domu delikatnie i tak dalej. A w zimie prawdopodobnie na sankach, ale tego nie pamiętam. Pamiętam tylko wózek dziecinny, sportowy, a ten wózek jeszcze pamiętam dlatego, że zanim zaczynały się lekcje w szkole muzycznej, to ja z kolegą, już nie pamiętam nazwiska i nie chcę przywoływać, gdyby tak, to nie była prawda. Tak. Ale z kolegą jeździliśmy po parku na tym wózku. On mnie woził, ja siadałem, a on po tych ścieżkach wszystkich robił jak zawijasy straszne. I to prawdopodobnie przesądziło o tym, że ja pamiętam wózek, a nie pamiętam sanek.
Tak, to są piękne takie wspomnienia, dlatego że z dzieciństwa one mają zupełnie inny obraz, a potem jak się zobaczy na przykład, nie wiem, coś, co się wydaje, że jest olbrzymie, i przyjedzie się już jako dorosły człowiek, to jest zaskoczenie, że na przykład to podwórko jest takie małe.
No szkoły już nie ma. No, ja byłem niedawno tam koło, to ona tak? Już się rozlatuje.
No właśnie, to jest...
Jest w innym miejscu na tej chwili.
No właśnie, ale liceum muzyczne miał pan szczęście już w Krakowie. Mówię szczęście, bo no, widać, że dla pana musiało być to szczęście, skoro wrósł pan tutaj w Kraków i właściwie to jest chyba dla pana miasto numer jeden.
Tak, tak. Muszę powiedzieć jeszcze a propos właśnie tego Krakowa i przejazdu. Bo ja wybrałem się do Krakowa, do Technikum Kinotechnicznego. Ponieważ uwielbiałem kino, w Zakopanem było koło szkoły podstawowej. Więc często gęsto uciekało się albo z lekcji, albo tuż po lekcjach do kina, żeby zobaczyć jakiś film.
Tak.
Często gęsto nie było pieniędzy na to, żeby wejść. Tośmy wchodzili z kolegami bocznym wyjściem. Otwieraliśmy nielegalnie drzwi i tam żeśmy się jakoś wkręcali. Tak czy siak marzyłem o tym, żeby mieć cały czas, całe życie kontakt z filmem. Ale z filmem tak roboczo. Nie myślałem o tym, żeby muzykę pisać czy cokolwiek twórczo działać. No i umówiłem się z rodzicami, że do Krakowa, do Technikum Kinotechnicznego. Zdałem egzaminy do tego kinotechnicznego. Już się zakwaterowałem, już była w bursie, miałem rzeczy. I tacy nasi znajomi z Krakowa, którzy mieszkali wakacyjnie u nas, przyjeżdżali jako wczasowicze tak zwani, podpowiedzieli rodzicom, a właściwie dość kategorycznie, że powinni mnie muzyką obarczyć, nauczką muzyki. I porozmawiali z panem dyrektorem Rygierem, że jest taki facet, który to, tamto. No i pan dyrektor Ryger zaprosił mnie, czy kazał przyjść, czy pozwolił przyjść. I przesłuchał mnie, no i od tego momentu byłem w liceum muzycznym. A zrezygnowałem z kinotechnicznego.
W takim razie pytanie mam o pana Kaszyckiego, bo to jest pana mistrz. Mistrz od kompozycji. Czy pan się zetknął z nim już w liceum, czy dopiero na studiach? Bo on uczył, prawda, właśnie w liceum i czy tam w średniej szkole muzycznej?
Pan Kaszycki Lucjan był mistrzem, albo był moim wychowawcą, był drugim ojcem. On sprawił, że ja jakoś tam jak w ryzach się utrzymałem przez ten okres niefrasobliwy, kiedy wyjechałem z Zakopanego i bez opieki znalazłem się w Krakowie. To, wie pani, w takim mieście jest tyle pokut
15
rozmaitej.
Lat i po prostu...
No, pierwszy raz właściwie w takim środowisku. No, ale on... ja go poznałem, jak byłem na trzecim roku liceum muzycznego. Uczył nas solfeżu. W sposób oryginalny bardzo, bo przychodził do klasy, odkładał teczkę, coś tam miał w tej teczce, nikt z niej nie korzystał, stawał tyłem do nas, a jej przodem do tablicy, pisał ćwiczenie, a myśmy czekali sobie. I potem ćwiczenie było gotowe i śpiewaliśmy rozmaite jakieś tam te łamigłówki wymyślone przez niego. Nigdy nie sprawdzał obecności i zawsze wszyscy byli. Tego typu profesor. Po prostu miał fantastyczny kontakt z młodzieżą. On taki był młodzieżowy, sportowy, rowerzysta i przede wszystkim sława. A pisał muzykę filmową, a muzykę filmową czy teatralną pisze się na zamówienie. To na mnie robiło wrażenie, że to nie jest taki kompozytor, który pisze coś tam i szuka wykonawców na przykład. U niego zamawiają, to jest gość prawdziwy. No i tak to działało na nas.
No i potem... Rozumiem, że to on wpłynął na pana tak, że poszedł pan na kompozycję. Bo że to był ten pedagog, który powiedział panu, że warto by spróbować.
Tak, bo na ćwiczeniach tych solfeżowych on zadawał nam takie rozmaite jakieś zadania, które polegały na, albo na skończeniu melodii, albo na zharmonizowaniu, albo coś takiego, co było próbą, co kto potrafi. No i było nas na tym pierwszym roku chyba 5 czy 6 osób wybranych z 2 chyba lat liceum, bo pamiętam, że chodził Andrzej Zieliński na przykład też.
Skaldy.
Romek Opuszyński.
Świetny pianista.
No właśnie.
I kompozytor też.
Duda Napieralska, która wyjechała potem chyba do Niemiec, bo jakoś długo jej nie było w Polsce. Jeszcze ktoś, nie wiem, czy Romek Kowal, Wacek Kisielewski, być może tak. No i tak, jak się zorientował Lucjan, że jest szansa, a właśnie uruchamiał, bo to był pierwszy rok dopiero w Akademii w tej Wyższej Szkole Muzycznej.
Tak.
Wydział kompozycji, on dopiero zaczynał. No to zabrał tą całą grupę tam ze sobą.
Tam był jeszcze chyba, nie wiem, czy młodszy, Jarczyk.
Jasiek Jarczyk, tak
Jasiek
jest. Tak,
Jarczyk,
tak,
właśnie, prawda? Właśnie. Bo on też u Kaszyckiego, tak, z tego co tak, pamiętam. Tak. A potem Lucjan Kaszycki przeniósł się do Warszawy z czasem i po prostu tam prowadził klasę kompozycji, a później wręcz założył swoją szkołę jazzową. Mówię o tym dlatego, że trafił się panu nauczyciel, który nie był zdefiniowany klasycznie.
Tak.
On uczył reguł klasycznych, ale dla niego muzyka miała szersze horyzonty znacznie.
Tak jest.
I proszę mi powiedzieć, czy to on wprowadzał pana w jazz, w to wszystko, co wtedy się zaczynało, co po prostu w awangardę, w różne kierunki muzyczne, w teatr, no bo nagle się otwierały kompletnie inne drzwi.
W teatr tak, natomiast w jazz nie. Jazz to była jakaś samowolka moja. Znaczy to zainteresowanie. Słyszałem wcześniej nagrania na przykład Getza. Getz w Polsce. Tak, zdaje się, taka była tytuł płyty.
Tak.
Z Kurylewiczem chyba, czy z Trzaskowskim. Taki zespół polski był. Nie pamiętam już w tej chwili. Pamiętam, jak wygląda płyta z taką ciemno-niebieską naklejką.
Tak.
I ten Getz grał utwór Desafinado z takim niesłychanym dźwiękiem. On tam tak przekładał powietrze przez dźwięki. To była taka atmosfera niesamowita. Przepiękne frazy melodyczne, które on produkował z siebie i to robiło na mnie ogromne wrażenie. A potem to oczywiście tak jak wiele innych rzeczy miało skutek w moim dalszym życiu i w dalszej pracy. Ale to są pewne rzeczy, które zostają na zawsze.
No właśnie. A człowiek się składa z takich rzeczy, z takich cząstek, z różnych I myślę, że to można docenić dopiero jak się ma jakiś dystans też do swojej przeszłości. To wtedy tak, widać, kto najbardziej... Gdyby dzisiaj pan miał powiedzieć, kto najbardziej wpłynął na pana, że jest pan tym, kim pan jest.
Lucjan, na pewno.
Na pewno
to
Lucjan.
Absolutnie tak, nie ma wątpliwości.
Wiele pan mu zawdzięcza.
Właściwie wszystko, bo gdyby nie on, to nie wiem, co bym robił. Gdzieś grał w knajpie pewnie. Nie wiem, czy jeszcze bym żył jako alkoholik albo nie wiadomo kto.
No, bo to było niebezpieczeństwo. No, tak, to było niebezpieczeństwo takiego trybu życia. Oczywiście, że tak. No ale Lucjan Kaszycki to rzeczywiście bardzo ciekawa postać, troszkę niedoceniana. Mało się o nim mówi, a niesłusznie, dlatego że to bardzo kolorowa postać.
Bardzo kolorowa, ale może dlatego się mało mówi, że on nie ma utworów, które są gdzieś na fali w tej chwili, czy tam w ogóle produkowane w filharmoniach koncertowych takich. Mhm. Tego nie ma. Wiem, że kiedyś był grany utwór coś o latawcu, już nie pamiętam, jakaś taka suita była.
Aha, jego autorstwa.
Jego autorstwa. I to było grane w filharmonii. A więcej utworów nie pamiętam takich właśnie. On zajmował się muzyką filmową, której wtedy nie grano nigdzie, tylko funkcjonowało jako materiał
przy filmie.
Filmowy.
No to właśnie, to jest chyba problem. Tu dotykamy chyba taki...
Ale jest piosenka jedna z filmu, prawda? Którą znamy wszyscy. Pamiętasz, była jesień.
O, oczywiście.
To jest szlagier i dzięki temu on żyje cały czas.
Tak.
A czasem wystarczy jeden utwór taki, który trzyma. No i jest drugi utwór o czterech słoniach.
Cztery słonie, dzieci. Zielone słonie.
No
oczywiście.
Mało kto wie, że to jest jego utwór.
No oczywiście, że mało kto wie, ale no, wszyscy tą nucą te piękne
słonie. Z tekstem Świerczyńskim.
Tak, no to są bardzo właśnie... No, dotknęliśmy tu problemu, który dotyczy właśnie kompozytorów muzyki filmowej i teatralnej, a mianowicie, czyli w większości pana działalności,
tak.
Jeżeli się tylko piosenki zostawi na boku, a mianowicie to, że to jest sztuka ulotna. Walaciński mówił, że to znika, że tego po prostu nie ma. Niedawno wydana została płyta taka znaleziona, pańskie utwory teatralne i filmowe, takie, które nie są znane. To jest świetna inicjatywa. Była tam oprócz płyty, która panu była poświęcona, była jeszcze płyta z Pendereckim,
z Zygmuntem
Koniecznym. Tak, jeszcze się zastanawiam, chyba te trzy były. I po prostu to pokazuje właśnie, jak wiele wspaniałej muzyki zostało gdzieś tam w teatrze, prawda, na jakichś kartkach, nawet nie nagrane, bo to było na żywo wykonywane. Po prostu nie ma. Nie istnieje.
Ale wiem też, że na przykład Zygmunt Konieczny wzbraniał się przed tym, żeby nagrywać muzykę teatralną czy filmową bez obrazu.
No tak, bo on uważał synteza,
działa wtedy,
prawda?
Kiedy... Tak, on nie samoistnie, tylko...
Jako dopowiedzenie do całości.
No właśnie.
No coś w tym jest. Kilar na przykład też nie chciał, żeby wydawano muzykę z filmów, ale on mówił, że można ją wydać wtedy, kiedy on te tematy wykorzysta i sam zrobi suitę.
A no tak.
I wtedy to ma formę i wtedy to się rządzi innymi prawami. A jak u pana jest? Jak to wygląda?
U mnie? No ta płyta to jest jedynym właściwie przypadkiem, kiedy została nagrana muzyka teatralna czy filmowa. A tak poza tym to nie wiem. Wie pani, u mnie to jest tak, że ja się nie zastanawiam na tym, co było, tylko cały czas piszę nowe. W związku z tym lekceważę w pewnym sensie stare rzeczy.
Ale wie pan, to jest bardzo dobre zdanie, które pan powiedział. To jest dla nas wszystkich, żeby patrzeć do przodu, a nie wstecz. I myślę, że dzięki temu można zachować właśnie młodość i można zachować też radość z tego, co się robi.
I nadzieję, że jeszcze coś się zrobi.
Że się zrobi i że będzie może nawet lepiej, może się coś jeszcze odkryje i do jakiegoś odkrycia dojdzie. Czy pana praca z Ewą Demarczyk, czego pana nauczyła? Czego nauczyła pana Ewa Demarczyk? 19 lat.
Tam.
Wspólnej pracy. Grał pan w zespole, jeżdżenie po całym świecie, komponowanie dla niej różnych piosenek. Czego pana nauczyła?
No, nauczyła mnie pisania muzyki, znaczy nie ona mnie nauczyła, ale sam fakt, że pracowała z nią. Pisania muzyki do literatury, to znaczy do wierszy klasycznych, do niepisanych tekstów pod piosenkę, tylko wierszy, które funkcjonują jako poezja. Bo to jest taka, ja wiem, to jest coś nowego w pewnym sensie, ale tak naprawdę to cały czas powinno tak być, że jeżeli się pisze nawet utwór muzyczny, czyli piosenkę, do tekstu, który jest przeznaczony na piosenkę, no to zawsze się pisze do emocji, które tam są zawarte w tym tekście. Bo muzyka się komponuje do emocji, a nie do słów.
Tak,
prawda?
Tak. Mhm.
Jeżeli się tylko uda znaleźć jakieś emocje w wierszu, no to jest fantastycznie. Ale jeżeli nie ma, no to kiepsko. I tu na dobrą sprawę nie zależy od tego, czy to jest klasyka, czy to jest robocza wersja życia.
Tak.
A Ewa nauczyła mnie szacunku przede wszystkim do materiału muzycznego, mojego własnego chociażby, i do publiczności, bo ona zawsze mówiła, nawet jakby były dwie osoby na widowni, to ona z takim samym zaangażowaniem śpiewa jakby przy pełnej sali. Oczywiście nigdy nie było dwóch osób, tylko było zawsze więcej niż jedno.
Tak.
No ale to się, ale ładnie to brzmi w każdym razie.
No tak, ja sobie tutaj wypisałam trochę piosenek, bo właściwie starałam się przypomnieć, bo jeżeli pan napisał 350 piosenek, tak podają źródła, między 300 a 350, pan nie liczy.
Nie, no to cały czas są nowe, no więc...
No właśnie, właśnie, no dobrze, to ustalmy, że na dzisiaj jest 350.
Tak, to nie ma znaczenia.
Tak, no ale żeby rząd sum, prawda, bo inny napisał 5, prawda, żeby porównać pewne rzeczy. No i co my tu mamy? Ewa Demarczyk śpiewała na przykład Krzywousty, czyli to jest ballada o cudownych narodzinach Bolesława Krzywoustego.
To była pierwsza piosenka, którą pisałem na bal w Pieskowej Skale.
Tak.
I tam, nie wiem, to było tuż po przyjeździe moim ze Stanów Zjednoczonych. Taki pierwszy kontakt z piwnicą, z Ewą.
No ona wciągnęła pana do piwnicy.
Ona mnie zaprosiła, mnie tak, wciągnęła mnie, poprosiła mnie, żebym napisał jej jakąś piosenkę, bo potrzebuje do recitalu. No i to był ten pierwszy tekst.
Czyli można powiedzieć, że wejście do piwnicy i poznanie Ewy Demarczyk zawdzięcza pan Stefanowi Batoremu.
Tak, właściwie tak.
Ale jeszcze, mamy na myśli statek oczywiście.
Wiem, ale jeszcze można wcześniej, bo to kilka przypadków było wcześniej.
Tak, bo pan był w tym Hefajstosie chyba.
Byłem w Hefajstosie najpierw. Ewa musiała coś tam słyszeć, no bo tak inaczej w ciemno by mnie nie poprosiła. Potem wyjechałem do Stanów Zjednoczonych. Tam pracowałem w różnych fabrykach w związku z muzyką. Ale w pewnym momencie zawezwano mnie do wojska. Byłem do tego,
do Wietnamu.
Do poboru i chcieli mnie wysłać do Wietnamu. Znałem kiepsko angielski, w związku z tym wróciłem do Polski szybko, znaczy nie przyjęto mnie do tego wojska i wróciłem do Polski przez Wietnam, bo inaczej pewnie bym tam został jeszcze przez jakiś czas. Nie spotkałbym Ewy wtedy i nie byłoby tego następnego etapu mojego życiorysu. No,
to pokazuje, jak te przypadki rządzą często.
Tak. A ja mam mnóstwo szczęścia w życiu.
Tak?
Tak, absolutnie. Wszystko mi się tak układa jakoś i dzięki temu dzisiaj z przyjemnością z panią siedzę tutaj.
O, jak mi miło. Bardzo dziękuję. Antoni Witt mówił zawsze, że do szczęścia trzeba być przygotowanym.
Ja nie. Ja łapię, co jest, co mi przynosi los.
Dobrze. No to teraz, proszę państwa, ponieważ zwyczajem naszego programu jest, że czarodziej, a w tej roli dzisiaj pan Andrzej Zarycki, wybiera utwór muzyczny, który ma dla niego znaczenie. No i zaczął się problem, ponieważ nie mógł się pan zdecydować, bo dużo utworów jest takich, które mają dla pana znaczenie. Proszę powiedzieć, ja tu widzę 4 płyty. Proszę powiedzieć, jakie to są utwory i dlaczego akurat te?
Znaczy, te akurat są moje, bo chcę zilustrować to, co mnie interesowało. W ciągu życia mnie interesowało mnóstwo rzeczy. To nie tylko 4 utwory.
No
ale
to
powiedzmy te zasadnicze.
Z tej selekcji, tak.
Tak. Więc pierwszym kontaktem, kiedy mieszkałem na Krzeptówkach, kupiliśmy sobie adapter. W którymś momencie. To była rzadkość tam, no bo ludzie nie słuchali płyt, co mają słuchać. jak był tam kołchoźnik taki, który grał piosenki, najważniejsze. No ale w każdym razie kupiliśmy i kupiłem sobie płytę Stan Getz w Polsce. I ten właśnie Stan Getz przydał mi się później do pracy w teatrze. To w ogóle wszystko to, co dotyczy mojego życia i pracy, jest ściśle związane z pracą teatralną. I te wszystkie rzeczy, o których ja rozmawiam teraz, segregują się automatycznie, aha, bo ja już nie muszę robić harmonogramu, co gdzieś, co wpłynęło na coś, tak jak tam kompozytorzy na przykład zastanawiają się, czy coś, co piszą, to nawiązuje do czegoś, czy nie nawiązuje. Ja miałem wiele łatwiej, bo ja miałem zadania, które z natury rzeczy miały nawiązywać do czegoś.
Tak.
Nie naśladować, ale zyskać coś takiego, takie emocje, które były w tym pierwotnym. I w teatrach taka muzyka funkcjonuje z natury i tak samo funkcjonuje w filmie. Mhm. Ona musi po prostu współdziałać z treścią. Nie jest samoistną wartością.
Tak.
No i tutaj właśnie mam dzięki Getzowi na przykład. Kiedyś w Łodzi przedstawienie przez Wojciecha Adamczyka reżyserowane Nasze Miasto. Mhm. Ja akurat skorzystałem z tego nastroju, który słyszałem kiedyś Getza, który grał Desafinado, taką rzewną, piękną muzykę. No i trochę w tym nastroju napisałem utwór na skrzypce i saksofon altowy. Nagranie wykonał Zbyszek Wodecki z Leszkiem Szczerbą, a na fortepianie grał Romek Opuszyński. Fortepian jest troszkę wyciszony tutaj w tym nagraniu. Natomiast solo piękne grał właśnie z takimi długimi frazami, które uwielbiam. Grał Zbyszek Wodecki i Leszek Szczerba.
No to przechodzimy do
nas. I to będziemy grać później. Teraz tak, to mamy Golgota Polska. Z kolei muszę o Szymanowskim.
Tak.
Drugą, być może drugą, może trzecią jakąś płytą była Stabat Mater Szymanowskiego. Pani Teresa Żylizgara śpiewała, tylko to nazwisko pamiętam. I to robiło na mnie ogromne wrażenie. Ta liryka z taką nową harmonią.
No to jest niezwykły
utwór. Cudowny utwór, fantastyczny. Tego słuchałem wiele, wiele razy. No i to też są reminiscencje w następnej mojej muzyce, kolejnej, którejś tam, no nie następnej bezpośrednio. I kiedyś ksiądz Osocki zaproponował napisanie części do Golgoty Polskiej. Tam było 14 bodaj stacji jest, nie pamiętam, bo ja
tak,
jestem
dokładnie,
taki, to nie bardzo na bakier jestem z tym. Z tymi sprawami. 14. Ja napisałem 10 tych stacji. Teksty wspaniałe. Napisała Monika Partyk. I właśnie zaproponujemy też jeden z tych utworów moich, który nawiązuje do Stabat Mater nastrojowo i tym bólem jakimś, który tam cały czas się...
No i czuje się to napięcie takie, prawda?
Ogromne, prawda?
No właśnie.
No i tak właśnie tutaj jeden fragment też będę chciał pokazać z tego.
Jako solistka śpiewa Beata Paluch. No i kolejna płyta.
I tutaj jest następny.
To jest
Ellington. Ellington w Krakowie. To był taki koncert, który organizował pan Aleksander Glondys. Polegał na tym, że zaprosił nas, zlecił, nie wiem jak to nazwać, żebyśmy z piwnicy, nasi kompozytorzy, koledzy, zrobili opracowanie muzyki, utworów Ellingtona. No i ja napisałem, ile ich tu jest, tych moich? Już patrzę.
No, właśnie
cztery. Cztery moje, tam jeszcze był Janek Pawluśkiewicz, był Grzegorz Turnał, Zbyszek Raj i Zygmunt Konieczny, który napisał na samym końcu, jakoś nie mógł się zdecydować. Napisał utwór na obój. Mm-hmm. Oryginalny ten Ellington, tylko zinstrumentowany, opracowany przez Zygmunta. I pamiętam, że obój miał jakieś... chyba grał ponad skalę w ogóle. Jakieś strasznie piszczące dźwięki. I dzięki temu pamiętam ten utwór, który Zygmunt opracował. To musi być jakaś szczególna sytuacja, którą się zapamiętuje.
To jest dobre, trzeba się wyróżniać.
No właśnie. A tutaj będzie mój utwór, to znaczy przeze mnie opracowany i to po polsku brzmi, że rzeczy już nie są takie jak kiedyś. No i...
Na finał coś niezwykłego.
I kolejna płyta. Sławek Zubrzycki. Ze Sławkiem Zubrzyckim.
Fantastyczny pianista, ten od wioli organista.
Tak jest.
Numer 5 już wybudowana.
No właśnie, ale kilka lat temu, wiele lat temu nawet, nagrywałem z nim sporo muzyki teatralnej, bo on ma sample, on jest świetnym muzykiem, bardzo mi pomagał w pracy w ogóle, tak. Twórczo i tak dalej, i tak dalej. I w którymś momencie spotkaliśmy się w wyższej szkole, w średniej szkole muzycznej, na jak omawialiśmy coś tam i on zasiadł do fortepianu i zagrał kawałek mojego jakoś Hercowicza bodajże. Ja już przysiadłem do drugiego fortepianu i zagrałem też to samo. Czyli nagraliśmy na cztery ręce, zaczęliśmy kombinować ten utwór, jakieś wariacje. No i potem następny utwór. I w końcu on wymyślił sobie, że może w takiej sytuacji byśmy zrobili jakiś cykl taki, żeby zaczerpnąć z muzyki rozrywkowej, z piosenek, tematy i opracować je klasycznie. I to było fantastyczne. I myśmy to mieli już sporo partytur zrobionych na dużą orkiestrę. Ja miałem grać na drugim fortepianie, ale w rezultacie okazało się, że mistrzostwo Sławka przerasta mnie wielokrotnie i ja zaniechałem i przestałem się tym interesować. Tylko pozostałem jako współaranżer, tak to powiedzmy. No i z tej naszej pracy powstało sporo utworów i ja może tutaj jeszcze przypomnę, jakie to tytuły są. Na przykład Ta nasza młodość koniecznie, Dziecięce marzenia to akurat moje, Avignon, Chwalmy Pana koniecznie, Zacznij od Bacha, Zbyszek Wodecki, Skrzypek Hercowicz, Skopy Takulik, to jest Andrzej Zieliński, Pójdę, nie pójdę, to znowu moje z teatru, Marek Grechuta, tutaj jest coś, Lucjan Kaszycki, Cztery zielone słonie.
I tego właśnie będziemy słuchać, tak dlatego żeby sobie przypomnieć ten przebój, bo to tak trzeba powiedzieć, dziecięcy przebój, który każdy ma w uszach, bo przecież chłonęliśmy w dzieciństwie różnego rodzaju piosenki, a to jest wyjątkowo urocza piosenka i bardzo działająca na wyobraźnię. Zwłaszcza, że każdy z tych słoni ma kokardkę na ogonie, więc to naprawdę i działa bardzo na wyobraźnię. Szanowni Państwo, no tak oto pomału dobiegamy do końca naszej rozmowy. Właściwie to cieszę się, że przyniósł Pan te płyty i cieszę się, że Pan powiedział, że naprawdę trudno jest wybrać jeden utwór taki, który miał to największy wpływ, tym bardziej, że to nam się zmienia w ciągu lat. Tak. Dzisiaj kochamy Mozarta, jutro Beethovena, a pojutrze Pendereckiego. Więc...
Ja dzisiaj kocham Pulenka na przykład.
No właśnie.
Prawda?
Ja też
a w ogóle Strawińskiego, w ogóle tę trójkę rosyjskich kompozytorów.
No właśnie. Tak. To jest dla mnie fascynujące zupełnie. Mnie też zawsze fascynuje XX wiek, nazwijmy to klasyków.
A ja mówię tę trójkę, a Pulenk nie jest rosyjskim, żeby ktoś
tak,
nie pomylił.
Tak.
Strawiński, Szostakowicz i Prokofiew.
Trzech fantastycznych kompozytorów, plus Pulenk, Francuz rodowity,
tak.
Który też nas fascynuje swoimi
dźwiękami. Pulenk jest rewelacyjny, bo tak na przykład przykładając go na przykład do Strawińskiego, powiedzmy. Strawiński działa całymi obszarami, prawda? Mają wielkie jakieś obrazy takie, które się tworzą na przestrzeni kilku minut co najmniej. A Pulenk z kolei zaskakuje co minutę, co chwileczkę. Bo on ma takie rozwiązania jakieś, które są zawsze niespodziane. I ma ciekawą, aczkolwiek bardzo czystą harmonię. Tego się słucha dla odpoczynku. No po prostu cudowny facet.
Tak,
piękny
tak.
Jest.
Podpisuję
koncert
się.
Organowy, koncert na dwa fortepiany. Rewelacje.
Znakomity. Zresztą nie tak dawno był wykonywany w Filharmonii Krakowskiej ten koncert na dwa fortepiany. Świetnie to zabrzmiało, naprawdę. Znakomity kompozytor. Myślę, że trochę mało jest go u nas, ale dzięki Bogu mamy naprawdę dostęp do wielu różnych rzeczy, do płyt, do nagrań, przez internet. w sklepie, możemy wszystko sprowadzić, możemy wszystko słuchać, tylko powinniśmy chcieć. Czego można panu życzyć? No chyba tego, żeby ten koncert, który pan pisze, ten siedmioczęściowy, który premiera odbędzie się całości pod koniec roku jest zaplanowana, żeby wyszedł tak, jak pan sobie życzy.
Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Ja też czekam na to i życzę sobie, żeby wyszedł tak, jak sobie życzę.
Bardzo dziękuję. Szanowni państwo, moim gościem był pan Andrzej Zarycki. Bardzo dziękuję. Program realizował Janek Szczepańczyk, a żegna się z państwem Agnieszka Malatyńska. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Dziękuję bardzo, Zarycki.